Dzień dobry, kochani. Przyda nam się dzisiaj odrobina fantazji, takiego, wiecie, no, gdybania, marzenia o świecie idealnym, w którym rzeczy, które nam się śnią po nocach, się mogą urealnić. W którym dzisiaj nie musimy przejmować wszystkimi naszymi zmartwieniami, bo życie jest uproszczone. Jakby wiecie, no, nie się dało na początku życia jak w grze komputerowej jakiejś wybierać na przykład poziom trudności, to ja bym sobie wybrała poziom easy. I on to jest, wiecie, to on zawsze polega na tym, że się po prostu w tej grze tylko chodzi i się tylko rozmawia. Nie trzeba wykonywać żadnych misji, żadnego refleksu nie trzeba mieć, ani nie używać w ogóle myślenia, tylko się po prostu by się chodziło i klikało i po prostu by się podejmowało jakieś proste decyzje. No ale życie tak nie wygląda. Chociaż to nam wcale, słuchajcie, nie powinno zabraniać myślenia i kombinowania i dociekania. I ja tak sobie lubię czasem pogimnastykować się intelektualnie i dlatego przychodzę dziś do was z odcinkiem będącym spaghetti mojego mózgu. No, możecie z niego wyciągnąć co tylko chcecie, bo to będzie miszmasz różnych przemyśleń z wielu miesięcy. Zajrzałam do swojego notatnika w telefonie, a tam się dzieją rzeczy różne. O Jezus, w życiu by mi się nie śniło o takich rzeczach. Serio, jakieś dialogi do serialu pourywane, jakieś słowa pojedyncze, jakieś zdania urwane takie, że wiecie, że na przykład żeby się dało wchłaniać wodę przez skórę. I to brzmi, kochani, jak zdanie wyrwane z jakiegoś narzekania Anety o tym, że trzeba pić wodę i pamiętać o tym. Ale to też mogło mi przyjść do głowy, jak Helena miała grypę żołądkową i trzeba się było martwić, czy ona wypija odpowiednią ilość wody, żeby się, wiecie, nie odwodnić. A co ciekawe, ja sama piję 3 łyki płynu dziennie, a Amadeusz też, a Helena kocha pić wodę, uwielbia, nie ma w ogóle żadnej szklanki ani bidonu, nie minie, wiecie, obojętnie. Ale mi by się to na przykład przydało. Takie uzupełnianie płynów przez skórę. Więc dziś będzie odcinek o czym? O tym, co powinno istnieć, a nie istnienie. Trzecia część, trzecia odsłona tego konceptu, który daje mi naprawdę dużo radości i robi mi takie szachy w mózgu, że wiecie, że komórki mi się po prostu zamieniają miejscami ze sobą i mam wrażenie, że to jest bardzo wzbogacające intelektualnie takie wyobrażenie sobie rzeczy, które nie istnieją, a które mogłyby istnieć i powinny istnieć. I to mi się w ogóle nasuwa od razu wspomnienie, że tak naprawdę taką osobą, która wymyślała najwięcej rzeczy, które powinny istnieć, a nie istnieją, jest autorka Harry'ego Pottera. Bo ona powymyślała wszystkie te rzeczy, które powinniśmy mieć, czyli ruchome zdjęcia, dobra, już mamy, nie? Ale takie rzeczy jak ta myśl odsiewnia, że się wyciągało myśli i wspomnienia różdżką z głowy. Przecież to jest niesamowite, to powinno istnieć. Albo teleportacja proszkiem magicznym w kominku. Wiecie, wszystkie te, jak one się tam nazywały, Boże? Nie, no to, że się obiad sam robił na przykład. Wszystkie te rzeczy powinny istnieć i ona dysponuje chyba największą szachownicą w głowie i najwięcej posiada tych szach, które się ze sobą zamieniają, te komórki. I elastycznie tworzą nowe koncepty, rzeczy, które po prostu są jakieś, no, wyśnione, no. Nie wiem, skąd ona brała te wszystkie pomysły, bo ja niekiedy, kiedy staram się coś nowego wymyślić, no to oczywiście napinam się cała i wiecie, patrzę w ścianę i myślę, co by tu wymyślić. A najwspanialsze pomysły przychodzą same. I tak właśnie z tymi, które miałam w notatniku w telefonie, było. Także uzupełnianie płynów przez skórę, gdyby to istniało, to wtedy by skóra pełniła też na przykład funkcję filtratora i mogłaby na przykład przemieniać wodę niezdatną do picia w taką nadającą się do picia, a w dodatku jeszcze czystą. I że gdyby ludzka skóra mogła nie ulegać w ogóle, wiecie, takiemu odwodnieniu, nie? Tylko po prostu wiecznemu nawodnieniu pod prysznicem, to my byśmy rozwiązali tyle problemów ludzkości, bez kitu. Nie tylko problem z brakiem dostępu do wody pitnej, co w ogóle to byłoby jakieś noblowskie przecież, ale ludzie przestaliby pić, powiedzmy, na przykład tyle kawy, bo na przykład ja ją piję nie dlatego, że, nie wiem, lubię ją jako napój, tylko piję też jak mnie suszy, mimo że wiem, że kawa wysusza. Nawadnianie przez moczenie ciała. Przecież to jest wybitny wynalazek. Suszycie? Wystarczy się zanurzyć na przykład stopy w misce. Pamiętacie spa w wiadrze? No to by było przyjemne z pożytecznym. I wiecie, i to moglibyśmy budować specjalne maszyny do nawadniania, nie? Ale nie trzeba by było. Wystarczyłoby po prostu wejść pod prysznic, albo wejść do oceanu, albo wejść do jeziora. I nasza skóra byłaby, jako że i tak już jest filtratorem przecież nasza skóra, to filtrowałaby od siebie minerały, różne witaminy, które byśmy w tej wodzie rozpuszczali. I wiecie, że niby Jezus stworzył człowieka i powiedział, że on był dobry? Ale on mógł popracować jeszcze 8 dzień i trochę dłużej pomyśleć i by wymyślił na przykład uzupełnianie wody przez skórę. No, można by było pójść jeszcze dalej. popracować 9 dzień na przykład i by uzupełniał braki witaminowe. Na przykład wodą magnezową. Wiecie, jaką taki jest trend teraz, żeby sobie dorzucać takie kryształy magnezu do wanny i się moczyć w tym. No i gdyby mi na przykład się teraz uzupełniał magnez przez wylegiwanie się w wodzie ciepłej, przyjemnej, no to przecież by to było kurwa genialne. No przecież to się nie da tych kapsuł olbrzymich przełykać, no. Więc same plusy. Tylko trzeba by było wymyślić, jak na przykład nie pochłaniać wodą z wanny do krwiobiegu, płynu do kąpieli, tych wszystkich ścieków, tego brudu właśnie, który kolorowy my sobie na przykład z kuli, z lasza, brokatu, o. To tak jakby, wiecie, olej kokosowy nam by zapchał filtry w ciele. No to to jeszcze jest do myślenia. Może trzeba będzie popracować 10 dzień. Nie interesuje mnie to, ale wiecie, nie od razu Rzym zbudowano. Wszystko się zaczyna od marzeń. Na początku było marzenie. No dobra, ale drugim takim marzeniem, które powinno istnieć, a co nie istnieje, a szkoda, jest kolejne rozwiązanie, zaskoczę was, ekologiczne, które bez kitu ratowałoby tysiące, o ile nie miliony drzew. I wpadłam na to, jak wydawałam książkę. No i coś tam się źle nadrukowało, wiecie, zawsze są jakieś tam strony, które się marnują. Nie zliczę w ogóle tysięcy stron kserówek bezsensownych, które ja dostawałam w gimnazjum, bo ktoś tam, nie wiem, wpadł na jakiś świetny pomysł, słuchajcie, że w trosce o nasze kręgosłupy my nie będziemy już nosić do szkoły podręczników ani zeszytów, no bo to jest przecież marnowanie czasu, robienie notatek na lekcji, to nie, to trzeba się skupić po prostu i słuchać. Nam chyba nikt nie słyszał o tym, że niektórzy się uczą również poprzez robienie notatek. No i oni sobie wymyślili w tym moim gimnazjum, że będziemy dostawać od nauczycieli kserówki. I na tych kserówkach będzie cała taka przystępna notatka z lekcji, wszystkie definicje, które normalnie byśmy zanotowali, wszystkie jakieś tam schematy, które musielibyśmy kopiować, przerysowywać. Oczywiście, kurwa, ucząc się jednocześnie, no ale nie, to jest w ogóle nikomu niepotrzebne. Więc taką kserówkę trzeba było po prostu mieć. I tam, wiecie, były też na przykład zapisane zadanie domowe, jakieś tam wykresy, coś tam. I jak to się skończyło, to ja zostałam w moim domu nie dość, że z lękiem, że trzeba było, kurwa, pilnować tych kserówek. Jezu, one fruwały we wszystkich torbach i plecakach. Później się okazało, że brakuje na nie miejsca. I tak trzeba chodzić z zeszytami i podręcznikami, więc finalnie trzeba było nosić teczkę z kserówkami. W ogóle cięższą niż te zeszyty. I jeszcze książki i zeszyty. I jak skończyłam gimnazjum, to ja po prostu miałam setki tysięcy stron. To były całe objętości rys papieru ksero. Ja mówię wam, mogłabym sobie z tego zbudować dom z papier-maszę. To nikt wtedy chyba nie wymyślił drukarki oddrukowującej. A to jest właśnie mój pomysł. To brzmi przecież w ogóle na maksa legitnie. To nie brzmi jak jakaś bardzo skomplikowana technologia, wiecie. Ja aż się dziwię, że to nie istnieje. A może takie samochody z miejscem kierowcy na środku? To mi napiszecie w wiadomościach, że to istnieje? Ale na taką skalę wiecie, no, że idziecie sobie do MediaMarkt, nie? I kupujecie taką oddrukowywarkę. To bym chciała, żeby to było w domu, a nie tak przemysłowo. To by było wielkości jak taka normalna drukarka, żeby się brało taki po prostu nadrukowany bezsensownie papier i by się wkładało i by się klikało i jakiś laser, nie wiem jaki, ale laser by usuwał to, co jest nadrukowane. Zupełnie bez zostawiania śladu. Wiecie, taka oddrukarka czy oddrukowywarka, ona by mogła nawet tę stronę po prostu uprostować też, oczyszczać i by była ponowna do użycia. Słuchajcie, czy ja się zamieniam w Gretę Thunberg? Czy dostanę w końcu okładkę Washington Post? Słuchajcie, ja nie mam pojęcia, ale zaraz się okaże, że wymyślam jakiś startup, który uchroni miliony drzew przed wycinką, a miliony kserówek z fizyki moje, które leżą chyba gdzieś jeszcze w piwnicy, przed trafieniem na recykling. No, ja wiem, że recykling istnieje, nie musicie mnie edukować, że papier można poddać recyklingowi, ale to przecież zużywa wodę, Chociaż teraz mi powiecie, że robienie tych oddrukowywarek, to pewnie też trzeba by było pobierać fluor, czy tam znowu jakieś pierwiastki do lit, tam, żeby robić te baterie do nich, czy coś tam. I że one by też pobierały wodę i prąd. Słuchajcie, to nie jest moja w ogóle działka już teraz, żeby to zrobić, żeby to miało sens. To nie ma w ogóle. Ja po prostu nie chcę jechać z tym makulaturą tą, posegregować te kartki, poukładać w stosiki, związać sznurkiem, wsadzić to do auta, wiecie, zawieźć do odpowiedniego miejsca. Po co to komu jest? To brzmi to tak brzmi pracochłonnie jak robienie prania i segregowanie go, i wstawianie, i suszenie, i wieszanie, i później odkładanie w półkach na miejsce. I ja pierdolę, to jest, nie cierpię tego. To jest najbardziej pracochłonna rzecz świata. A oddrukowywarka? Oddrukarka? To by było coś. Weźcie to wymyślcie. Jeszcze żeby, o, może to powinno się w ogóle ładować, chociaż jakby się ładowało słońcem i nie zużywało prądu, to też trzeba by było zrobić jakieś silniki żeby one miały panele fotowoltaiczne na sobie, te drukarki, oddrukowywarki. I tak sobie teraz myślę, że może to nie mieć sensu, ale zasiewam wam tę myśl. To się może jeszcze się okazać, że ten pomysł jest do odratowania. Ale teraz kontynuując jeszcze wynalazki ekologiczne, zaraz sobie serio zaplotę te dwa warkocze i założę żółty płaszcz przeciwdeszczowy, kochani. To jest coś, co ja już dawno wymyśliłam. Nikt mnie nie słuchał. Ale wtedy może miałam za małe zasięgi? Nie wiem, spróbuję teraz. Rzecz się tyczy plastiku. Ja to wymyśliłam. Wymyśliłam to, jak pracowałam w restauracji w Reykjaviku Red Chili, której nikomu z was nie polecam. Na szczęście ona już nie istnieje. Nikomu z was jej nigdy bym nie poleciła, ponieważ ja tam pracowałam. I ten właściciel tej knajpy miał jakieś takie zamiłowanie do kupowania rzeczy ze styropianu. Czyli te takie opakowania jednorazowe na wynos, wiecie, jakieś tam talerzyki, takie nawet nie papierowe, one były z plastiku. Plastikowe widelczyki, wszystkie te takie rzeczy, które musiałam w foliówkę zapakować, żeby wydać ludziom zamówienie na przykład na wynos. I ja mu powiedziałam, słuchaj, daddy. Ja nie mówiłam do niego daddy, wiecie, że on był moim tatą, ani nic, tylko to jest trochę tak jak Joanna i Asia po polsku, to Dawid i daddy po islandzku to jest to samo. No i mówię, słuchaj, daddy, ma wyjść jakaś taka dyrektywa, że nie będzie można już używać plastiku na Islandii jednorazowego. No i ona już teraz weszła, ale wtedy jeszcze jej nie było. I mówię, słuchaj, to może byśmy się do tego przygotowali i zamiast zamawiać te 9 ton tego plastiku, który ty zamawiasz za każdym razem, to ja przekalkulowałam, że tak naprawdę to będzie tylko 20 tysięcy koron różnicy rocznie, co nie jest jakąś wielką kwotą. I wiesz, i możemy tak zaoszczędzić i to będzie papierowe wtedy i to jest w ogóle nadające się do... To nie jest, nawet nie z papieru to było, tylko słuchajcie, z jakiegoś takiego... Z jakiejś takiej skrobi, że to się rozkłada tam w ciągu 12 miesięcy i że to fajnie i moglibyśmy nawet na Facebooku zrobić post, że jesteśmy tacy... idziemy z duchem czasu, że rezygnujemy z tego plastiku. I ten daddy się tak na mnie patrzył i tak kiwał tą głową islandzką. Tak, jał. I tak jał, mówił. I powiedział, wdychając powietrze, tak jak to robią Islandczycy, powiedział, daj mi o tym pomyśleć. I już nigdy nie wrócił ze mną do tego tematu. Więc jak się wyprowadzałam z tamtej knajpy, bo już oni ją zamykali, to te miliony tych plastikowych opakowań nadal tam były, słuchajcie. I one już nigdy nie opakowałam w niej już żadnej porcji burrito i żadnej porcji quesadilla. I mam... Czasem się zastanawiam, co się z nimi stało. Ale uwaga, ja zauważyłam, że rzeczy wykonane teraz obecnie z plastiku, długo rozkładające się, już mają na swoich opakowaniach taki jakby rysunek wody i na nich martwych ryb i żółwi. No i to już jest jakiś krok, nie? Który podpowiada, o, plastik, niedobry. No, ale nic więcej. To jest nadal abstrakcyjne na maksa, że te wszystkie śmieci, jakie kiedykolwiek wyprodukowaliśmy, one nadal istnieją. I one nadal gdzieś są. I moja pierwsza szczoteczka do zębów, kiedy miałam nie wiem ile lat, ona nadal gdzieś istnieje. Wszystkie żele pod prysznic, których używałam, które kupowałam sobie na studiach, bo była jakaś nowość, powiedzmy, i nie wiem, mój budżet studencki pozwalał mi na to, żeby ją przetestować. Kupowałam też szampony i te wszystkie opakowania w plastiku. I one teraz wszystkie gdzieś są. Gdzieś są. Wszystkie moje szczotki do włosów wyszczerbione. Moja pierwsza maszynka do golenia nóg, którą na przykład sobie też ogoliłam pachę. One wszystkie gdzieś są. I wiadomo, no kiedyś się tyle nie mówiło o tym. Nie mówiło się o wielkiej pacyficznej wyspie śmieci. Co prawda robiliśmy sobie w podstawówce na plastyce takie rysunki o segregacji śmieci. Albo żeby nie wyrzucać torebek foliowych, tylko używać je po kilka razy. Ale wiecie, no nie nazwałabym tego taką edukacją, jaka już wtedy powinna się odbywać. I niesamowitą zmianą by było... I tu przechodzę do mojego invention, do mojego pomysłu. Zamiast tych durnych ikonek tego martwego żółwia powinno być napisane, ile lat zajmie rozłożenie tego produktu. Czy jest coś bardziej działającego na naszą wyobraźnię niż konkretna informacja? Wiecie, na przykład kupujemy butelkę z szamponem do włosów i jest tam napisane 98 lat, a na sąsiedniej butelce byłoby napisane 40 lat, bo ona by była zrobiona z jakiejś tam, nie wiem, skrobi, coś tam, nie? A na pudełku szamponu w kostce do włosów to byłoby napisane 2 tygodnie i ja bym kupiła ten, co by miał 2 tygodnie. A jeżeli bym nie chciała kupić go w kostce, bo wolałabym sobie wylewać go na rękę, to bym kupiła ten, co się rozkłada 40 lat, bo bym sobie pomyślała, to już tak jakby lepiej, wolę 40. Nie bralibyście wtedy tych, co by miały mniejsze liczby? W ogóle są takie przecież liczbowe świrusy, nie? Co na przykład lubią liczby parzyste albo nieparzyste, albo na przykład liczby zaczynające się tylko na 2, albo tylko na 4. Ja bym na przykład wybierała liczby, które by się zamykały jeszcze w moim życiu. Takie najlepiej do 10, bo lubię liczbę 10, ale myślę, że nawet 20 byłoby git. I ja bym olewała po prostu te, co mają się zamiar rozłożyć za 100 lat. To jest logiczne. I to by wywołało super zmianę, bo te firmy by musiały zacisnąć dupę i wymyślać jak najszybciej rozkładające się opakowania, bo by ze sobą po prostu konkurowały. By powstała presja. I to nie tylko wywoływana przez konsumentów wolących liczby 10, ale też przez inne firmy. Bo te są prężnie działające i na przykład bardziej technologicznie rozwinięte. Kumacie, te wszystkie napisy na paczkach papierosów, te zdjęcia rozkładających się zębów, one też nie powstały bez powodu. Ja co prawda nie znam osoby, która by rzuciła palenie, bo ktoś na opakowaniu miał problem z erekcją. No nic by mi nie pobudzało wyobraźni tak, jak data rozkładu. Czy zdążę jeszcze przeżyć ten rozkład, czy nie? I czy moja Helenka jeszcze może też żyć na świecie, w którym te opakowanie szamponu będzie krążyć gdzieś, wiecie, w środowisku? Czy coś można z tym zrobić? Gdzie ja mam się zgłosić, żeby ten pomysł opowiedzieć szerszej publiczności i żeby to zostało wprowadzone? Czy Greta Thunberg z nadpiwniczki w Reykjaviku ma jakiś wpływ na środowisko? Gdzie ja mogę iść z tym pomysłem? O czym możecie mi doradzić? Bo słuchajcie, no nie wiem, I'm just a baby, no. Ja bym chciała, żeby to się stało faktem. No dobra, ale może teraz coś poza zbawianiem świata. Napiję się kawki. Teraz uwaga, proszę o zatkanie uszu wszystkich, których denerwuje picie podczas podcastów. Ale ja tak czuję, że jesteśmy wtedy, wiecie, bliżej siebie. No dobra, teraz trochę internetowej rozrywki. Na przykład, kochani, propozycja idąca od Niemiry, że zanim coś się opublikuje w internecie, to mama musi to zaakceptować. Czy Niemira sama się do tego stosuje? Jeżeli ktoś obserwuje Niemirę, to wie, że nie. Ale ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Nie musi być to wasza mama. Może być to mama Niemiry, Danusia. Pani Danusia to jest w ogóle jak moja druga mama. Uwielbiam ją. To jest osoba, przy której nie wypada przeklinać i robić wiochy i być niemiłym. I ja przy niej nie przeklinam i Niemira przy niej też nie przeklina. No to jest po prostu osoba anioł. Przyszywana babcia Helenki. Jedna z kilku przeszywanych babci. I na przykład wszystkie komentarze w internecie mogłyby przechodzić przez taki filtr Danki. I to by się tak nazywało w Apple Store po prostu. Filtr Danki. Trochę brzmi jak Alexa, ale taka polska, swojska Danka. I trzeba by to było zrobić w takiej formie, że to by była taka wtyczka w każdym medium social mediowym i zatrudnilibyśmy bardzo dużo Danek. Po prostu osób na wzór mamy Niemiry. Bardzo dużo Danek by tam pracowało. I zanim byśmy je zatrudnili, to prawdziwa Danka by robiła rekrutację. I robilibyśmy tym kandydatom też takie testy osobowości i różne inne testy psychologiczne i tylko najskrupulatniej przefiltrowane Danki by zaczynały pracę. I tak jak mówiłam, mega prosta rzecz. Danki by po prostu akceptowały wszystkie posty, zdjęcia, opisy do zdjęć, tweety, chociaż w świecie idealnym w ogóle Twitter by w ogóle został zdjęty w chuj. Ale jeżeli nie, no to Danki by robiły porządek. I na przykład jak Andrzej Dudu by pisał takiego durnego tweeta jak dziś, czy tam kilka dni temu, jak sobie notowałam to tak jak dziś, że po prostu powiedział prezydentowi Ukrainy, że jego chłopcy mogą walczyć spokojnie, bo ich rodziny są bezpieczne w Polsce. To po prostu Danki by mu puściły cofkę i spytały, weź Andrzej, serio? Weź się zastanów, przeredaguj to i dopiero puścimy. I po prostu te Danki by miały, wiecie, świetnie spisany jakiś protokół pracy, że nie można byłoby przeklinać, szerzyć fake newsów, pisać rzeczy niemiłych, nieprzydatnych, nieśmiesznych. Ściągałyby wszystkie posty, w których padałoby słowa kurtyna. No, ale przede wszystkim Danki by pilnowały porządku w social mediach, w takiej kategorii kultury oraz taktu. Ja oczywiście bym również podlegała pod tę cenzurę i uważam, że ta cenzura Dankowa byłaby naprawdę nam zbawienna w dzisiejszych czasach. Dlatego ja... Czy znowu mogę gdzieś zgłosić ten pomysł? Do kogo? Czy mam się zgłosić do Marka Zuckerberga? Czy mam się zgłosić do Billa Gatesa? Jakby do kogo? Nie wiem, jakie są drzwi. Wiecie? Jeżeli wiecie, to please, proszę o maila. Tak jak wiecie, jaki filtr? O! W dzisiejszych czasach. To jest fajne. Aneta chyba kiedyś wymyśliła kiedyś, że jak zaczynacie się z kimś spotykać albo kolegować, to poznajecie kogoś i jeszcze nie wiecie, czy warto w niego inwestować czas, nie? Lepiej po prostu, czy lepiej go odpuścić, czy właśnie spotykać się z nim, wchodzić na te randki. A jak googlujecie tę osobę, to tam jest jakby o nim mało. Ciężko jest zobaczyć, czy warto się inwestować w te relacje, czy nie. Czy umawiać się na tą drugą randkę, czy nie. I to było takie narzędzie. Ja bym nawet mogła za nie zapłacić 25 zł. No, albo nawet 30, jakby mi bardzo zależało. I to by była, słuchajcie, taka opcja, że za te 25 zeta macie pokazanych ostatnie 100 komentarzy opublikowanych przez tę osobę w internecie. I na przykład, gdybym robiła takie podsumowania komentarzy Amadeusza, to myślę, żeby mi się pojawiły komentarze od początku jego funkcjonowania w internecie, bo po prostu on nic nie komentuje. Ale ci inni ludzie, tacy bardziej aktywni w social mediach, oni mogliby mieć same komentarze z jednego tygodnia tylko. I wiecie, jakby to szybko zrewidowało wiele randek umówionych? Ile czerwonych flag by się ludziom pojawiło przed zatrudnieniem na przykład kogoś do pracy? Ile transakcji kupna i sprzedaży by się zakończyło w momencie przeczytania tych ostatnich 100 komentarzy napisanych przez sprzedającego? Ludzie, kochani, a jakby tam jeszcze były źródła stron, żeby móc zobaczyć, jakie strony ogląda ten człowiek? O, to ja już bym była w stanie zapłacić nawet 70 zł. Odmówiłabym sobie po prostu kupna 2 bochenków chleba na Islandii i kupiłabym ten filtr, to narzędzie. To by było świetne. I od razu w pigułce byśmy dostawali taki, wiecie, feedback. Czy ta osoba używa znaków interpunkcyjnych? Czy zadaje pytania z sensem? Czy nie jest rasistą i ksenofobem? Czy na przykład umie używać wyszukiwarki Google? Czy zadaje durne pytania po prostu ludziom w internecie? Czy jest kulturalną osobą? Albo jeszcze lepiej. Proszę bardzo, test podwójny. Najpierw przepuścić jego komentarze przez filtr Danki, a potem jeszcze przeczytać to, co zostało. I już 20 minut byśmy widzieli, ile zostało. Świetne narzędzie. Czy to jest legalne? Oczywiście, że nie. Ale wiele rzeczy, które nie powinny być legalne, są legalne. Więc słuchajcie, czy to wszystko jest płynne? Jeszcze zobaczycie. Że świat będzie wyglądał tak, jak ja to przewiduję. I zamiast Tindera będziemy używać 100 ostatnich komentarzy, żeby poznawać ludzi. No dobra, a teraz kwestia snu. Bo niczego tak w życiu nie potrzebuje organizm jak sen. I bez jedzenia da się wytrzymać kilka dni, nie? Bez picia, no nawet niepochłanianego przez skórę. Też kilka dni. Ale bez snu? Powiem wam w ogóle ciekawostkę, o której się ostatnio dowiedziałam, że istnieje coś takiego jak taka mega rzadka choroba. Ona się nazywa Fatal Familial Insomnia. Wkrótce FFI, a po polsku śmiertelna bezsenność rodzinna. I to jest choroba wywoływana przez priony. Czyli takie zainfekowane białka, które jak tworzą skupiska w mózgu, no to doprowadzają do po prostu utraty całej tkanki nerwowej, którą infekują. Po prostu do degradacji tej tkanki. No i mózg, jak się tak czasem mówi, że ktoś ma mózg jak gąbka, no to właśnie do tego doprowadza je choroba, te mózgi. Że po prostu tkanka mózgowa zaczyna taką gąbkę przypominać. Ale objawami tej choroby jest, słuchajcie, taka bezsenność, że z tej bezsenności się po prostu umiera. Bo nie występuje u chorego w ogóle faza REM, czyli ta taka najbardziej wypoczynkowa, i chory w ogóle nie może zasnąć. Co za koszmar! I nie działają na nią żadne melatoniny, żadne leki psychiatryczne, nawet te deprywacje sensoryczne, wiecie, różne tam metody. A z czasem ten już na maksa zmęczony człowiek po prostu zaczyna tracić pamięć, pojawiają się różne halucynacje, a później po prostu się umiera z wycieńczenia. I to jest, słuchajcie, jakaś tam doczytam, mutacja w genie PRNP. Nie testujcie sobie zawczasu, żeby się nie stresować. No ale zostawmy ciekawostki, skupmy się na snach. Ja na przykład znam ludzi, którzy mają na maksa świadome sny i mogą sobie w nich decydować, co robią i gdzie chodzą i na przykład kradną w sklepach, biegają na golasa, wiecie, robią różne rzeczy dziwne i to jest bez kitu świetne. Ja niestety zawsze, jak dochodzę już do takiego momentu, że zaczynam coś we śnie, wiecie, podejrzewać, że to jest sen, że mogę wszystko w ogóle, że to jest tylko w mojej głowie, to się po prostu z tej ekscytacji wybudzam. No i jeszcze, nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy w życiu, żebym faktycznie mogła z tym wygrać i natomiast to by było wspaniałe. I to powinno istnieć. Jakaś taka opcja nagrywania swoich snów poprzez, powiedzmy, jakąś elektrodę z czoła. To w ogóle nie jest tylko mój pomysł, bo jak zapytałam was na Instagramie, co powinno istnieć, a nie istnieje, to kilka osób z was też powiedziało, że taka nagrywarka do snów, więc zbijam wam piątkę, to jest również moje marzenie. Wiecie, to może nie musi być elektroda z czoła, nie? Bo to mogłoby być niewygodne. Ale może jakaś poduszka powinna mieć opcję nagrywania tego? To naprawdę, do czego zmierzam? No? Czy jest coś gorszego niż przyjemny sen, który zostaje przerwany przez płacz dziecka? Albo dzwony w kościele? Czy przez poluzowany pasek klinowy w aucie u sąsiada na przykład? Piszczący? Nienawidzę tego dźwięku. I tak mi się właśnie dzisiaj przydarzyło. Nie ten pasek klinowy, tylko że Helena się przebudziła jeden raz i akurat w tym momencie, kiedy miałam świetny sen i wam go teraz opowiem, mimo sprzeciwu Anety, bo Aneta uważa, że nie powinno się opisywać, opowiadać ludziom swoich snów, bo sny są interesujące tylko dla nas. No ale słuchajcie, mi się śniło, że byłam u mnie w liceum z Elonem Muskiem, który siedział ze mną przy stoliku w, po prostu w takim karczma to się nazywało, no tam po prostu się jadło drugie śniadanie, wiadomo. I siedział Elon Musk i ja do niego podeszłam i on mi powiedział, i ja, znaczy on mi nie musiał mówić, bo ja to widziałam, że on jest twórcą Harry'ego Pottera, a nie J.K. Rowling, że on to wszystko wymyślił i on jest tym autorem. I jakoś w ogóle nie siedziało dookoła niego dużo ludzi i on był, w sensie on był już dorosły, wyglądał tak jak teraz, ale ja wiedziałam, że jesteśmy w liceum. I wiedziałam, że mam zaraz jakiś egzamin z matematyki, którego już zaraz pewnie nie zdam. Ale uznałam, że skoro mogę poderwać Elona Muska, który nie dość, że wiecie, zrobił Harry'ego Pottera, to jeszcze jest miliarderem odpowiedzialnym za Teslę, to sobie myślałam, kurwa, raz kogoś śmierć, najwyżej nie znam. I miałam autentycznie tę myśl w głowie i siadłam naprzeciwko niego i zaczęłam go coś tam bajerować. Poszliśmy sobie na spacer, on mi opowiadał różne wątki z Harry'ego Pottera i powiedział, że ten świat magii autentycznie istnieje i chciał mi to udowodnić, poprzez, tylko powiedział, że jakby te rzeczy, które on wymyśla, są absolutnie nieprzydatne, nie? Że no nie umie tej myśli odsiewni stworzyć, ale na przykład może mnie nauczyć, jak wyczarować to, żebym wymiotowała żółtkami jajek. Kumacie to? Autentycznie, to jest mój, szczerze, z ręką na sercu to mi się dzisiaj śniło. I ja powiedziałam, dobra, Elon, naucz mnie tego. No i on mi powiedział, że mam się zgiąć w pół i tak bardzo wyobrażać sobie, że żygam tym żółtkiem jajka. I faktycznie na taki trawnik przy moim Elo1 w Olsztynie żygałam żółtkiem jajka. I później Helena się obudziła i już nie wiem. Ale słuchajcie, czułam taką emocjonalną bliskość z Elonem Muskiem, podczas gdy właśnie wypluwałam z siebie kolejne żółtka jaj. Uznajmy to za udaną randkę. Wiecie, no, albo na przykład jesteście na wakacjach w jakimś śnie. Jest piękna pogoda. Genialna jakaś fantasmagoria, nie? Nie żygacie żółtkami jaj. Ale ciepło, fal na łydkach jest. Albo się całujecie z jakimś przystojnym aktorem. Albo wygrywacie maraton i nagle ten sen się kończy. No to w tym moim wynalazku, który powinien istnieć, a nie istnieje, i którego oczywiście nie mam jak wynaleźć, bo jestem półgłówkiem i jedyne, co umiem, to wymyślać i gadać, ale może zainspiruje kogoś z was do zrobienia takiej poduszki albo takiej elektrody z głowy? Nie wiem. Ale ona powinna mieć opcję zapisywania słów. I to jeszcze opcję kończenia ich. Że na przykład byśmy się kładli ze snem z jakiegoś poprzedniego dnia, powiedzmy z tym Elonem Muskiem. Tak wiecie, że za powiekami by nam się wyświetlał ten sen, że no nie plujemy tymi żółtkami, ale jeżeli leżymy na leżaczku i sobie sączymy amaretto sour, leci z laptopa na wspólnej, światło na plaży się w ogóle nie odbija w ekranie. Przyjemna bryza, wiecie, nogi w basenie mamy, więc jednocześnie się nawadniamy. Może w tym basenie jest też jakiś wlew z ferrytyny i magnezu, więc w ogóle zero niedoborów, witamina D ze słonka. I nagle przypomina nam się, że za 15 minut przyleci nasz partner. Chciałam powiedzieć, że on, bo oczywiście był bogaty i ma przylecieć prywatnym samolotem, ale czemu on ma być bogaty, a nie my? On przyleci naszym samolotem, bo sobie go pożyczył. No i ten sen mógłby trwać i trwać. I słuchajcie, jedno ważne pytanie. Czy to by doprowadziło do tego, że moglibyśmy, kontynuując sny, żyć w innym wymiarze, tak samo jak przerywając sny żyjemy w prawdziwym świecie? Czy ludzie by już stracili pojęcie, kiedy śnią, a kiedy żyją? Bardzo jest to ciekawe pytanie. Czy to by nie było niebezpieczne, jak wiecie, w jakimś Black Mirror? Czy po prostu ludzie by woleli już tylko się podłączać i kontynuować sny, więc by nie wstawali do pracy, ani nie chodzili do szkół i byśmy już po prostu, wiecie, no nie mieli sklepów i ludzi, którzy w nich pracują, i kierowców, i adwokatów, i wszystkich zawodów, których potrzebujemy? To jest ciekawe pytanie. Zastanowię się nad nim dziś. Ale wiecie, co jeszcze powinno istnieć, a nie istnieje? Jak to powinno zostać rozwiązane, że znów jakiś Bóg będzie chciał stworzyć człowieka na swoje podobieństwo? Żeby nie istniał okres. Ja nie wiem. Nie wiem, który Bóg menstruował. Skoro człowiek powstał na Boże podobieństwo i jego wzór, ale chyba wraz z zmianą płci coś poszło nie tak w kodzie, słuchajcie, i pojawił się jakiś błąd. I po co to w ogóle zostało wymyślone? Ale biorąc pod uwagę fakt, że po absolutnie fenomenalnych 2 latach i 3 miesiącach bycia uwolnioną od okresu, absolutnie beztroską, radosną, bez PMS-u, bez pryszczy, bez bólu brzucha, ja się znowu stałam jego zakładniczką. I ja uważam, że to po prostu jest wszystko źle wymyślone. Ten tydzień mnie zniszczył po prostu. Organizm człowieka powinien funkcjonować tak, że po prostu okres by się miało, jakby się chciało mieć dziecko. A w pozostałym czasie wcale. Czyli w ogóle zupełnie odwrotnie, jak jest teraz. Czy hormon, czy kobiety by brały hormony, żeby mieć okres? Wiecie, jak będą chciały mieć dziecko, a przez resztę życia ten okres i ten cyrk cały z tą komórką jajową by po prostu nie istniał. Co za fantastyczna wizja świata. W ogóle nawet nie wiecie, jaka to dla mnie była okropna informacja, że znowu wkroczyłam do tego świata hrabiego okresuli i że znowu cały kalendarz, kurwa, musi być podporządkowany pod to, kiedy boli brzuch, tak, że się nie da ruszać i trzeba być po prostu zakładnikiem toalety, a kiedy można coś planować. Ja wam powiem, że naprawdę ja żyłam w luksusie, którego nie doceniłam. W sensie, no bardzo się cieszyłam, wiadomo. Ale jako, że ja nie planuję mieć więcej dzieci, no to nawet zaczęłam googlować, jak nie mieć okresu. I pomijając nieakceptowalne przeze mnie jakieś, wiecie, sposoby w stylu jeść surowe ziemniaki albo się głodzić, no to odpadają, więc szukam legalnych sposobów. I w ogóle wiecie, że człowiek to jest jedyny ssak, który ma okres co miesiąc? Bez kitu, jedyny. Wszystkie inne zwierzęta mają okres raz w roku albo dwa razy, no. Kto to wymyślił? Po co to komu jest? W świecie idealnym nikt, kto nie chce mieć okresu, by go nie miał po prostu. To są nara przymusy. Po tych trzech dniach, jakich trzech, Boże, sześciu dniach zwijają się w bólu. Jestem naprawdę wściekła na tych dwóch ginekologów, którzy mi powiedzieli: urodzi pani dziecko, to już nie będą tak bolały. No nie, no teraz w chuj bolą dalej, tylko teraz mając porównanie z porodem, wiem, że ból potrafi być większy. No ale jak zapytałam na Instagramie moich obserwujących, że słuchajcie, co powinno istnieć, a nie istnieje, to ktoś mi napisał: urlop menstruacyjny. I to jest, słuchajcie, bardzo kontrowersyjna sprawa, bo faktycznie, jako osoba, która ma przejebanie bolesne okresy, ja bym bardzo chciała móc nie iść do pracy wtedy, ale też z drugiej strony, to by mogło przecież sprawiać, że jakby taki szef chciał znaleźć pracownika i miał do dyspozycji zatrudnienie kobiety, która potencjalnie 3 albo więcej dni w miesiącu byłaby pracodawcy bezużyteczna, bo po prostu by nie przychodziła na przykład do pracy, no to ja bym się po prostu bała jako pracodawca, żeby wolał, znaczy wiecie, bałabym się, że ten pracodawca wolałby zatrudnić mężczyznę. Więc to nie jest to taka prosta sprawa. Świat jest bardzo złożony i oczywiście istnieją tabelki i excelki, ale też istnieją empatie. No bardzo trudny temat. Nie wiem, co o nim uważać. Muszę się nad tym zastanowić, tak jak nad maszyną, która nagrywa sny. I na sam koniec wiecie, co powinno istnieć? Taka opcja w smartfonach jak gość. Że ktoś wam mówi: ej, daj na chwilę swój telefon, coś chce sprawdzić. I da się go wtedy odblokować na tym, wiecie, gościu, ale nie znając PIN-u, ale nie przychodząc tej, wiecie, zapory skanowania twarzy, tylko odblokowywały się takie najpotrzebniejsze opcje. Można tam gdzieś zadzwonić, można by użyć Google'a, ale na przykład już nie można wejść w galerię telefonu, nie? Nie można wejść w bankowość, czy tam w social media. I to było świetne, jak się zgubi telefon, no bo potem jak ktoś go znajduje i nie może nawet do nikogo zadzwonić, żeby dać sygnał, że go znalazł. Albo jak chcecie coś pokazać mamie w telefonie, w internecie, ale nie chcecie, żeby nagle wyskoczyło wam na ekranie powiadomienie od kogoś, kogo nie chcecie na tym ekranie wtedy gościć. No czemu nie ma trybu gość? Przecież to jest absolutnie najprostsza funkcja do zrobienia. Nawet Netflixa da się oglądać na trybie gościa. Więc tryb gość w smartfonie to jest po prostu formalność. No i jak zapytałam się was, obserwatorów na Instagramie, co powinno istnieć, a nie istnieje, to było bardzo dużo śmiesznych odpowiedzi. Na przykład, czyjś mąż by bardzo chciał mieć sedes, który by mierzył, ile mililitrów moczu oddał. Czy to jest dla was ciekawe? Ja nie wiem, czy ja bym to chciała. Ale mogłyby na przykład być kibelki, które by robiły błyskawiczne badania i by wyświetlały na przycisku spuszczania wody jakieś komunikaty, że tam owulacja, albo wypij wodę, albo że do lekarza. Wiecie, no powinno takie coś być i nie powinno to być wcale takie trudne do zrobienia. Albo implant wszczepiany pod skórę, albo do macicy, co by pokazywał, czy mamy dni płodne, czy nie. Albo ktoś mi przypomniał tutaj o moim pomyśle, o którym marzyłam całe dzieciństwo, czyli ochrona zdrowia na punkty. I słuchajcie, to by polegało na tym. Ma oczywiście to bardzo wiele różnych minusów. Nie chciałabym tutaj angażować do rozmowy jakiegoś Janka Śpiewaka, żeby mi na przykład mówił, że to nie ma sensu. Żyjmy w sferze moich dziecięcych wyobrażeń. Po prostu to by było tak, że nie odkładamy składki zdrowotnej, tylko kupujemy za nią różne usługi. Kupujemy w cudzysłowie. I na przykład zdarzy nam się w życiu w jakimś roku nie iść do lekarza, nie? No to wszystkie punkciki co miesiąc przechodzą na kolejny rok uzbierane. No i z tego na przykład na końcu może nam się udać uzbierać na jakiś zajebisty test. Na przykład na jakiś skan całego ciała w poszukiwaniu rozwijającego się raka albo jakiś skan mózgu. Wiecie, no coś takiego mega drogiego i skomplikowanego i na to trzeba było mieć uzbierane dużo punktów. Ja w ogóle nie rozumiem. A i na przykład można by było oddawać swoje punkty zdrowotne. Na przykład ja bym potrzebowała mieć założony gips, a już bym sobie zużyła moje punkty, to na przykład moja siostra mogłaby mi oddać te punkty. I może dałoby się je też dokupować? Słuchajcie, nie mam pojęcia, bo to nigdy nie powstanie, więc nie musimy się nad tym zastanawiać. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego nie ma tak powszechnego, wiecie, skanowania ciała w poszukiwaniu rozwijających się chorób. Ja kumam, że to jest pewnie bardzo drogie i pewnie każdy chciałby to sobie zrobić, ale moim zdaniem każdy ubezpieczyciel powinien kierować swoich klientów na takie właśnie skany albo z tych punkcików z NFZ-u. Bardzo marzy mi się taki system, bo słuchajcie, ja od 2009 roku nie byłam ani razu na NFZ-cie nigdzie, a płacę cały czas. I tak sobie myślę, że uzbierałabym chyba na jakiś wybitny pobyt w jakimś luksusowym szpitalu albo chociaż w jakimś sanatorium, no. A kolejnym waszym pomysłem jest na przykład takie coś, że hajs za terapię bezpośrednio byłby pobierany z kont rodziców. A ja uważam inaczej, że to powinno być tak, że powinno się za posiadanie dziecka płacić taki jakby podatek, nie? Na przykład 50 zeta miesięcznie albo 100 zł. No, można by to było nawet zabrać z 500+. I wiecie, te pieniądze byłyby kumulowane na takim koncie zdrowia psychicznego i korzystałoby się z tego od razu, jak tylko nastolatki czy młodzi dorośli, czy nawet dzieci potrzebowaliby pomocy psychologa czy terapeuty. No bo wiecie, no czasem nie rodzice są odpowiedzialni za problemy psychologiczne dziecka, no tylko po prostu genetyka albo szkoła, albo chemia w mózgu. No ale wtedy każde dziecko miałoby faktycznie odłożoną kubkę na ratunek. To tak powinno być. I to by rozwiązało bardzo wiele problemów. Czy gdzieś mogę to zgłosić? Gdzie to się zgłasza, ten pomysł? Nie wiem, czy jest jeszcze coś, o czym zapomniałam. No ale nie mogę sobie przecież się wyprztykać teraz ze wszystkich pomysłów. Musi być część czwarta tego konceptu. Mam nadzieję, że przy produkcji kolejnego odcinka z tej serii pomoże mi już Helena, jak zacznie zadawać pytania i wymyślać historyjki jakieś. Jestem w ogóle bardzo kolejny dzień podekscytowana, bo dostałam ostatnio maila, że Helena dostała się do przedszkola i to jest ogromny news. Ja się cieszę. Amadeusz się przejmuje. Każdy z nas przeżywa to na swój sposób. I wiecie, jak byliśmy mali, to nasi rodzice nas zostawiali w przedszkolu i szli do roboty i nikt nie wiedział w ogóle, co się z nami dzieje przez cały dzień. A w dzisiejszych czasach, jako że mamy 2022 rok, jest specjalna aplikacja, dzięki której można sobie widzieć informacje o swoim dziecku. Że na przykład zjadło śniadanie, albo że go nie zjadło, co robiło, że była jakaś tam zabawa taka i taka i że malowali śnieg farbami, albo że ktoś miał urodziny i miał koronę urodzinową, albo że był dzień zupy mięsnej i dzieci jadły zupę mięsną. Wiecie, jakby wszystko wiadomo. Czy też ktoś wymyślił to i myślał, a to pewnie nigdy nie powstanie. Nie wiem, no niesamowite, ten czas leci. Niesamowite. Mam nadzieję, że doczekamy czasów istnienia oddrukowywarki. I że szampony będą oznaczane czasem rozkładu, albo że się doczekamy teleportów. Jestem serio pełna wiary, że to się wydarzy za życia Heleny. Ale jeżeli nie teleport, to może topicie wody przez skórę chociaż? Chociaż też biorąc pod uwagę, ile ona wody wypiła podczas kąpieli w wannie, to chyba Helena już to po prostu opanowała. Dziękuję wam za wysłuchanie. Zapraszam też do posłuchania przedostatnich idiotek, które zrobiłam z Martą Niedźwiecką i do kolejnego odcinka drugiego sezonu Muzyczki, która ma już, słuchajcie, 15 odcinków. Świetny to jest podcast i mega się cieszę w ogóle, że powstał drugi sezon. Odcinki co prawda wskakują teraz co 2 tygodnie. No i na przykład ostatnio nagrałam o książkach przeróżnych. Od dzieciństwa aż do teraz i o tym, czego mądrego się dowiedziałam ostatnio z książki o rodzicielstwie, którą ostatnio katowałam drugi raz i co one mi w ogóle dają. Bardzo jest w ogóle fajna ta formuła z puszczaniem piosenek i to w sumie trochę jak taka audycja. Na przykład następny odcinek będzie o wiośnie, o wiosennych umilaczach i porządkach, także to też będzie fajny do słuchania. Zapraszam. Można i w apce Empik Music słuchać, i w apce Empik Go. No i oczywiście jak jesteście nowymi użytkownikami i jeszcze nie słuchaliście w ogóle, no to macie 15 odcinków do nadrobienia. No i te 30 dni macie za darmo na kod Okuniewska. A po tej reklamie to już mi nie pozostaje nic innego, jak wam życzyć miłego dnia i miłego weekendu, cokolwiek planujecie. Mnie czeka, słuchajcie, jutro pierwsze spotkanie autorskie, więc mam stres. Spotkanie autorskie w Reykjaviku, więc nie będzie na nim aż tak wiele osób, myślę. Chociaż może się zaskoczę, nie wiem. Wdech i wydech. Także tu Greta Thunberg z nadpiwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek, co powinno istnieć. A nie istnieje.